Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w czwartym, ostatnim już filmie wprowadzającym do Triduum Paschalnego. Chciałbym Wam dzisiaj trochę przybliżyć, będzie to trudne, bo to jest wielka liturgia, ale chociaż w paru słowach przybliżyć liturgię Wigilii Paschalnej. Moi drodzy, to jest najważniejsza, absolutnie kulminacyjna, jedyna w ogóle do zbawienia potrzebna liturgia, jaką ma Kościół. Niestety bardzo wielu katolików myśli, że święta zaczynają się w niedzielę. Myśli, że święta to jest zmartwychwstanie pańskie, czyli niedziela zmartwychwstania i potem jeszcze wolny poniedziałek i tak dalej. Nie, moi drodzy. Święta po pierwsze zaczęły się w czwartek, to w ogóle jasne. I ci, którzy zaczynają świętować w niedzielę, to zaczynają świętować wtedy, kiedy wszyscy nie skończyli już świętować. Ale jeżeli by szukać w tym Triduum Paschalnym najważniejszej rzeczy, oczywiście ono całe jest całością, to jest jasne, ono jest całe jakby jedną jednością, ale gdyby już chcieć koniecznie wyróżnić coś najważniejszego, to Wigilia Paschalna jest najważniejsza. I moi drodzy, błagam was, katoliki moje drogie, nie idźcie na liturgię w niedzielę, w sensie w dzień w niedzielę. Oczywiście no jak ktoś nie może, to oczywiście niech idzie w niedzielę. Tylko koniecznie wszyscy weźcie udział w Wigilii Paschalnej. To jest najważniejsza w ciągu roku liturgia, jedyna liturgia potrzebna, jedyna, która ma wszystko w sobie i koniecznie trzeba być na liturgii Wigilii Paschalnej. Kochani, to jest bardzo rozbudowana liturgia. Kiedy się ją sprawuje dobrze, kiedy się ją sprawuje tak, jak to Kościół sobie wymyślił, to trwa ładnych bite parę godzin, po prostu 3 albo 4 nawet czasem. I dobrze, i tyle ma trwać, nie bójmy się tego. Składa się z kilku części i spróbuję Wam teraz każdą z tych części pokrótce naprawdę jakby opowiedzieć, pokazując Wam najistotniejsze rzeczy w tych częściach, bo o tym oczywiście moglibyśmy gadać jakieś pewnie 4 godziny, ale spróbuję naprawdę krótko. Kochani, pierwsza część tej liturgii to jest liturgia światła i ona ma 2 tak naprawdę najważniejsze elementy. To jest liturgia, która powinna się koniecznie zacząć po zmroku. Niestety w bardzo wielu kościołach ona się zacznie o 17 albo o 18, co jest w ogóle jakimś absurdem. To jest liturgia, która musi być po zmroku, dlatego że jest to liturgia światła, a raczej wprowadzania światła w ciemność. Jest taki słynny dowcip liturgiczny, jak to proboszcz mówi na początku Wigilii Paschalnej, którą sprawuje o godzinie 17, czyli jest jeszcze strasznie widno. I on mówi, wyobraźmy sobie, że jest ciemno. Moi drodzy, nie. Jeżeli w jakimś kościele sprawuje się o 17, 18, mówię to zupełnie poważnie, jedźcie do innego kościoła. Tam, gdzie jest sprawowana po zmroku. Zaczyna się przed kościołem. Jeżeli to jest możliwe, cała wspólnota powinna być poza kościołem. Czasem to jest niemożliwe, bez dużo ludzi, więc bardzo długo by trwało wchodzenie do kościoła, więc zazwyczaj tylko asysta liturgiczna, celebrans są przed kościołem. I tam przed kościołem święci się ogień, jakby na nowo, robi się nowy ogień. Tak jak pamiętacie, Wielki Czwartek robiliśmy nowe sakramenty, było wszystko na nowo. Tak Wielką Sobotę, w sensie Wigilię Paschalną, robi się nowy ogień. Ten ogień się święci i od tego ognia zapala się paschał. I ten paschał, jak wiecie, wprowadza się do ciemnego kościoła. I są takie 3 stacje, gdzie się śpiewa Światło Chrystusa, są też oczywiście różne inne takie pieśni, które można tam zaśpiewać. Kochani, w tym wszystkim najważniejszy jest jeden symbol i na niego zwróćcie koniecznie uwagę. W ciemności pojawia się jeden malutki płomyczek. Od tego płomyczka potem zapalają się wszystkie inne płomyczki, czyli wszystko inne się rozświetla światłem, a na końcu zakrystianie albo jakiś brat wciska guzik ze światłem i robi się światło. I kochani, to jest jakby sedno tej liturgii, w sensie tego początku tej liturgii. Co ono oznacza? Że w te wszystkie nasze ciemności, w te wszystkie nasze beznadzieje, grzechy, strachy, katastrofy, nieszczęścia, Chrystus chce wreszcie wprowadzić światło. Jest w ogóle co niesamowitego, jak w takiej ogromnej ciemności to jedno światełko ile robi roboty. Mogłoby się wydawać, że co to taka jedna świeczka, tylko że od niej wszystko się zapala. I kimś takim jest Chrystus. Od Niego wszystko się zaczyna, ale cała ciemność się z Nim rozświetla. Nam się oczywiście ten gest trochę już zgubił, kochani, dlatego że my mamy elektryczność, mamy światło. Dla nas światło nie jest jakby czymś zaskakującym, jest bardzo oczywiste. Kiedyś, kiedy tego nie było, tak jakby światło palące się w nocy było czymś nadzwyczajnym, często było czymś kosztownym, drogim. Nie każdego było stać na to. To miało też swój taki jakby inny wymiar, taki życiowy. My tego już dzisiaj, myślę, aż tak nie znamy, ale to nie znaczy, że ten symbol stracił cokolwiek na wartości. Kochani, to jest opowieść o waszych duszach. W wasze ciemności, w wasze te wszystkie ciemne miejsca Pan Jezus chce wprowadzić światło. I potem przy tym świetle, kiedy ten paschał zostanie zapalony, światło zostanie zapalone, będzie śpiewany Exultet. Jedna z najpiękniejszych modlitw, jaką ma Kościół, bardzo starożytny hymn, który będzie diakon, bądź tam ktoś inny będzie wyśpiewywał. I tam są, kochani, bardzo ważne takie proste symbole. I znowu, tutaj my jako Kościół często strasznie zawalamy i powinniśmy o to po prostu dbać. Cały ten hymn jakby jest pochwałą woskowej kolumny. W sensie, on jest taki cudowny, że jednocześnie zawiera wielkie tajemnice wiary, będzie mówił o zwycięstwie nad grzechem, nad szatanem, nad śmiercią i tak dalej, a jednocześnie będzie o tym mówił, że to wszystko zrobiła pszczoła. Taka pszczoła, która po prostu ulepiła te świece i że możemy Pana Boga za tą pszczołę wychwalać. Ja kocham takie rzeczy w Kościele, że Kościół potrafi łączyć takie dwie po prostu niepołączalne rzeczy, że jest po prostu wielka tajemnica zbawienia i pszczoła, która zrobiła te świece. Oczywiście w większości kościołów będzie jakiś po prostu plastikowy kikut, który nie będzie miał nic wspólnego z woskową świecą. Błagam was, jeśli możecie, męczcie swojego proboszcza, żeby wszystkie znaki były takie, jakie mają być. Żeby kupił, nawet jeśli to będzie kosztowało dużo pieniędzy, to żeby kupił tę woskową świecę. U nas zawsze paschał to jest po prostu jakieś 20 kilo po prostu tego wosku, który się ledwo niesie, jest taki ciężki. Ale dokładnie o to chodzi. Chwalimy Boga, że wymyślił pszczołę, że nas zbawił, że ta pszczoła nam zrobiła te świece i możemy dzięki temu mieć światło. Jezu, jakie to jest wszystko piękne. Kiedyś był taki zwyczaj, kochani, w ogóle starożytny, że kiedy diakon śpiewał ten Exultet, miał go na takim zwoju oczywiście i kiedy go jakby w miarę śpiewania rozwijał, to ta część, którą już wyśpiewał, się zwieszała z ambony jakby w dół i ludzie ją widzieli od tamtej strony. I tam było jakby w odwrotnym kierunku, no tak, żeby to było widać, kiedy tam się to zwiesza na dół, były obrazki, dlatego że ludzie nie rozumieli często po łacinie, a Exultet był śpiewany po łacinie i były tam obrazki, były właśnie pszczółki, jak robią ten, w sensie wosk, w sensie miód, z którego się potem robi wosk, z tego ula i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to urocze, bardzo to piękne jest. Zobaczcie, jak Kościół jakby łączy takie właśnie sprawy nadzwyczajne, nadprzyrodzone z takimi normalnymi. Koniec tej liturgii trzeba zobaczyć właśnie to, że w nasze ciemności wchodzi światło i to zbawia calutki świat. Druga rzecz, moi drodzy, czyli druga część liturgii, to jest liturgia słowa. Na pewno kojarzycie ci, którzy zawsze chodzicie na Wigilię Paschalną, że to jest bardzo długa liturgia, jest tam po prostu bardzo wiele czytań, nie tylko tak jak normalnie dwa i Ewangelia, tylko po prostu mnóstwo czytań ze Starego Testamentu, potem jeszcze Nowy Testament, Ewangelia i jest takie też długie Alleluja. Kochani, w tym trzeba zobaczyć jedną rzecz. To jest związane z taką żydowską tradycją tak zwanej Hagady. Skąd się to wzięło? Żydzi, kiedy świętowali swoją Paschę, to na pewno to może pamiętacie z Księgi Wyjścia, wtedy, kiedy świętowano tę Paschę, to przychodził najmłodszy jakiś tam członek rodziny, jakieś małe dziecko i miało zapytać seniora, najstarszego mężczyzny w danym domu, w danej rodzinie, dlaczego ta noc jest taka ważna? I ojciec musiał, czy to dziadek był, no jakiś taki senior, patriarcha rodu, siedział i opowiadał dzieciom i całej rodzinie, co się wydarzyło nocy paschalnej, czyli jak Bóg wyprowadził naród z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. I kochani, my w Wigilię Paschalną, jakby ucząc się od Żydów, robimy coś podobnego. To jest tak, że przez te czytania opowiadamy sobie, co się stało w noc zmartwychwstania. A żeby zrozumieć, co się stało, to musimy zobaczyć najpierw całą historię świata. Musimy zobaczyć jakby od początku, jak to było, co się popsuło, jak Bóg potem prowadził cały świat, aż doprowadził do zmartwychwstania. Ale tu, kochani, jest jedna ważna rzecz. To może bardziej odnośnie niedzieli potem zmartwychwstania, ale drodzy ojcowie, bo to jest do was szczególne moje wezwanie, na tej liturgii powinniście się nauczyć, że w niedzielę zmartwychwstania, jeśli macie dzieci, jeśli macie swoje potomstwo, takie, które się dopiero uczy, które poznaje prawdy wiary, nawet bardzo małe, to w niedzielę powinniście zachować się tak, jak właśnie taki najstarszy członek rodziny żydowskiej. W niedzielę poświęćcie czas. Ja wiem, że część z was się to pewnie będzie wydawało absurdalne, bo jak ja mam to zrobić? Ale na tym polega bycie wierzącym, że powinniście usiąść z własnymi dziećmi i wytłumaczyć im sprawę Pana Jezusa, czyli wytłumaczyć im, co Pan Jezus dla nas zrobił. Opowiedzcie im o tym swoim dzieciakom, mimo że wiem, że one pewnie o tym dzieci może usłyszały na katechezie albo gdziekolwiek indziej. Opowiedzcie im, wy ojcowie, opowiedzcie swojej rodzinie, Pan Jezus nas zbawił z naszych grzechów i opowiedzcie, jak to się stało. Ojcowie, gdybyście takie coś zrobili w niedzielę zmartwychwstania, Nic lepszego nie możecie zrobić. To będzie najlepszy sposób na przeżycie niedzieli zmartwychwstania. My to zrobimy na liturgii w kościele. Będziemy sobie to opowiadać, będziemy słuchać całej tej historii. To jest bardzo piękna liturgia, długa, mozolna, czasem męcząca. Ale o to w niej chodzi, żeby słuchać tej historii, jak nas Bóg wszystkich wyzwolił. W tym takim dużym segmencie, chyba najistotniejszy moment, albo raczej taki, gdyby szukać takiego momentu zmartwychwstania w całej liturgii, to zmartwychwstanie tak liturgicznie dokonuje się wtedy, kiedy śpiewamy Alleluja. Więc gdybyście szukali, kiedy na Wigilii Paschalnej jest zmartwychwstanie, to ono jest właśnie wtedy. Kiedy przejdziemy od Nowego Testamentu, będzie takie długie Alleluja z wieloma zwrotkami, to wtedy śpiewając to Alleluja jest taki liturgiczny moment, kiedy nastąpiło zmartwychwstanie. Potem będziemy czytać Ewangelię już o zmartwychwstaniu. I to jest bardzo, bardzo cudowna liturgia. Wsłuchajcie się po prostu w tę opowieść, w tę, jak to mówią Żydzi, Hagadę. Po tym wszystkim, moi drodzy, będzie trzecia część liturgii i to będzie tak zwana liturgia chrzcielna. I ona jest tak naprawdę najważniejszą częścią tej liturgii, albo raczej wyraża istotę całej tej liturgii. Jakby o co w niej chodzi? Tak jak na początku sobie pokazaliśmy bardzo symbolicznie, jak to światło wchodzi w ciemność i tą ciemność rozświetla. Potem sobie to opowiedzieliśmy w liturgii słowa, konkretną historią świata, całego świata, który był pogrążony w ciemności i Chrystus wprowadził w ten świat światło, żeby ten świat rozświetlić i zbawić. Tak w liturgii chrzcielnej sprowadzimy to do ogromnego konkretu, bo to się wydarzy w konkretnych ludziach. I kochani, na Wigilii Paschalnej zawsze powinien być chrzest. Jeżeli to możliwe, powinien to być chrzest dorosłych, jeżeli są katechumeni, którzy przygotowują się do chrztu. Jeśli nie, na tej liturgii też można chrzcić dzieci i powinniśmy chrzcić dzieci. Byłoby super, gdyby na każdej Wigilii Paschalnej wszędzie był chrzest. Dlatego, że to jest takie unaucznienie tego, co żeśmy sobie mówili pewną opowieścią i historią w konkrecie człowieka. Czyli mamy człowieka pogrążonego w ciemnościach, nieochrzczonego, którego bierzemy do Pana Jezusa i Pan Jezus go rozświetla swoim światłem. Kochani, nawet jeżeli tego nie będzie, to oczywiście Kościół ma tam ten obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i to jest po prostu powód do naszego własnego chrztu, żebyśmy sami w sobie zobaczyli, że to my zostaliśmy rozświetleni tym światłem. I tak naprawdę, kochani, to jest taki moment kulminacyjny, to jest taki moment, który mówi wszystko o tej liturgii. Co to znaczy? Jakby na czym polega ta istota? Kochani, ta liturgia ma nas po prostu obudzić do nowego duchowego życia. Kiedyś bardzo pięknie wyraził to oczywiście nie kto inny, no bo zawsze on najlepszy, czyli ksiądz biskup Grzegorz Ryś, który powiedział tak, każdy z nas ma w sobie, każdy z nas ochrzczonych, ma w sobie wodę chrzcielną i ona jest w nas. Bez względu na to, jak dawno mieliśmy chrzest, mamy takie wielkie jakby bajoro, wielki staw z wodą chrzcielną. Tak niestety bardzo wielu z nas, nie korzystając z tej wody, nie korzystając z tego jeziora, z tego basenu, z tego akwenu wodnego w nas, sprawiło, że ta woda zmętniała, zarosła jakimiś tam wodorostami, po prostu jest brudna, taka z mułem, w ogóle żadna. I Wigilia Paschalna ma polegać na tym, że po prostu dajemy Panu Jezusowi taki wielki kij do ręki i mówimy, zamieszaj w tym źródle, spraw, żeby ono znowu wybiło, żeby tam, gdzie się zamoliło i zabrudziło, żeby ten cały muł i brud wyciągnąć z nas i żeby tę wodę poruszyć i żebyśmy zaczęli żyć. I kochani, jeżeli o coś mamy się modlić w tej liturgii, przez wszystkie te części, bez względu na to, jaka to jest część, to jest taka modlitwa, ożyw mnie. W sensie, Panie Jezu, tak jak mnie przez całą sobotę, jeżeli ją przeżyliście w ciszy, wyciągałeś z ciemności, z grobów, z różnych takich jam, z nor, w których jestem, z tych wszystkich brudów i syfów, to teraz pobudź mnie do życia, spraw, żebym ożył. I kochani, po tej liturgii powinniśmy wyjść z taką nadzieją na życie. I tu nie chodzi o emocje, to nie chodzi o to, że się fajnie poczujemy, tylko wiarą trzeba wzbudzić sobie, Jezu, tak jak Ty powstałeś z martwych, spraw, żebym ja powstał z martwych. I nie chodzi mi tylko o to powstanie z martwych na końcu świata, tylko żebym w tym życiu, tutaj, teraz powstał do życia, żebym żył. To ma być, kochani, liturgia ożywiania, ożywcza. Liturgia, która sprawia, że naprawdę wytryśniemy życiem, prawdziwym życiem. I po tej liturgii chrzcielnej, kiedy odnowimy wszyscy te przyrzeczenia, czyli odnowimy to, że jesteśmy ochrzczeni, zamieszamy tę wodę w nas, będzie oczywiście jeszcze liturgia eucharystyczna, która jest takim dopełnieniem, czyli przyjęciem Pana Jezusa do naszego serca, do naszego życia, jakby tak jak na każdej Eucharystii, bierzemy Go zmartwychwstałego konkretnie do siebie, już nie w słowach, nie w opowieściach, nie w symbolach, nie w przypominaniu sobie tego, co było w chrzcie kiedyś, tylko bierzemy Go konkretnie do serca i mówimy, no to teraz napełnij mnie życiem. I to, kochani, wszystko Oczywiście kończy się procesją rezurekcyjną. Są dwa zwyczaje, to w zależności od tego, co się dzieje w danych parafiach. Można tą procesję odbyć od razu po Wigilii Paschalnej i to jest tak naprawdę najlepsze wyjście. Można też, jeżeli na przykład wiadomo, że więcej ludzi przyjdzie rano, co w ogóle trochę szkoda, ale można ją wtedy odprawić też rano oczywiście. Jest niestety jeden błąd, który część parafii popełnia i to jest po prostu katastrofalne, że część parafii, która ma procesję rezurekcyjną rano, to jest okej, bo można ją odprawić rano, ale część robi tak, że po Wigilii Paschalnej z powrotem się chowa Pana Jezusa w grobie, po to, żeby go potem rano wyprowadzić. Tu już była Wigilia Paschalna, wszystko się wydarzyło, a my z powrotem do grobu. Słuchajcie, skąd my bierzemy takie bzdury w głowach, to ja po prostu nie wiem. Nie. Po Wigilii Paschalnej, ewentualnie rano, powinna być procesja rezurekcyjna, czyli po prostu z tym Panem Jezusem wychodzimy, żeby Go uwielbiać. Nawet nie chodzi o to, żeby tam świadczyć przed kimś, nie, tylko żeby uwielbić to, że On żyje. Więc idziemy w takim radosnym pochodzie, gdzie się cieszymy, że to się wszystko dokonało. I kochani, w tym wszystkim, to czasem, jeżeli liturgia jest sprawowana tak porządnie, to już jest dawno po północy, już jest późna noc, powinniśmy być bardzo zmęczeni, powinniśmy być tacy bardzo wręcz uciurani, utułani, że człowiek mówi, no wreszcie już po wszystkim, ale to jest dobry stan. Kochani, taki wątek osobisty, tak jak zawsze wam coś tu opowiadam. Kiedyś moi studenci w Krakowie, jak byłem duszpasterzem akademickim w Beczce, dali mi fantastyczny prezent. To było z okazji Wielkiego Czwartku, na Dzień Księdza, jak to wymyślili. Dali mi taki obraz. Namalowali go w kilkanaście osób. Obraz był taki wielki, taki ogromny, takim wielkim płótnie. I każdy tam namalował jakąś tam część tego obrazu. Jedna część tego obrazu była niesamowita. Mówiłem o tym w wielu rekolekcjach już. Namalowali mi tam anioła. Tego anioła, który odwalił kamień od grobu. Pamiętacie z Ewangelii, właśnie to czytamy w Wigilię Paschalną, że anioł właśnie zstąpił z nieba, świetlisty, po prostu biały, odwalił ten kamień, usiadł na tym kamieniu i kiedy tam przyszli uczniowie Pana Jezusa, kobiety i tak dalej, to mówił, dlaczego szukacie żywego wśród umarłych, jego tu nie ma. I ci moi studenci, po prostu pożal się Boże, nie, w ogóle cudowni. Namalowali takiego anioła, który siedział na tym kamieniu, taki totalnie zblazowany, miał takie trochę roztapiażone włosy, miał taką minę, jakby po prostu robił 3 tygodnie w kopalni i taki zmęczony siedział. I miał papierosa. I ćmił tak tego papierosa z takim po prostu totalnym luzem, takim, że wreszcie jest po robocie. Ja sobie pomyślałem w ogóle, co ci moi studenci, czy oni powariowali, czy co? Kochani, to jest genialna intuicja. Nie chodzi mi oczywiście o to, żebyśmy teraz wieszali obrazy z aniołami, z papierosami w kościołach. Nie. Tylko co to znaczy? To jest taki anioł totalnie wyluzowany w takim najlepszym sensie tego słowa, czyli w jakim? Za nim była taka wielka czarna dziura, czyli grób Pana Jezusa, czyli otchłań. I ten anioł niczego tam się już nie bał. Wiedział, że ta otchłań jest pokonana, że tam nie ma nic strasznego, że Chrystus przeszedł przez nią i nie ma tam nic, czego można byłoby się bać. I on siedział taki, już jest po robocie. Wszystko jest zrobione, wszystko jest naprawione. Co się tak szarpiecie w ogóle? Przecież Pan Jezus wszystko zrobił. I kochani, to powinien być nasz stan po liturgii Wigilii Paschalnej. Nie mówię, broń Boże, że mamy palić papierosy, nie o to mi chodzi. Tylko duchowy stan nasz taki powinien być. Pan Jezus wszystko już zrobił. Można wreszcie usiąść, odpocząć, świętować, uwielbiać Go, kochać, żyć naprawdę. Nic nas już nie powstrzymuje przed pełnią życia. Kochani, to jest najważniejsza informacja tej liturgii. Już nas nic nie powstrzymuje przed pełnią życia. Jeśli wpuścimy Zmartwychwstałego w nasze życie, czyli pozwolimy, żeby On pokonał nasze wszystkie śmiertelności, nasze grzechy, nasze słabości, naszą ciemność, po prostu wprowadzimy Go w centrum naszego życia, w środek naszego serca, to wtedy cała pełnia życiodajności jest dla nas dostępna. I kochani, tego chciałbym wam życzyć na te święta, bo to koniec tego wprowadzenia. Życzę wam najserdeczniej, żebyście wpuścili Pana Jezusa na maksa i do końca i całkowicie w swoje życie i w swoje serce. I żeby On was po prostu uzdolnił do wszelkiego szczęścia. Bo On tak robi, kiedy się Go wpuści w serce. Nie chodźcie nigdzie indziej. Nie ma na świecie żadnego innego źródła poza Panem Jezusem. Słuchajcie Go we wszystkim. Bądźcie z Nim we wszystkim. Cały czas Mu poświęcajcie. I wtedy doświadczycie Jego zmartwychwstania w sobie. I tego wam najserdeczniej życzę. To niech wam się stanie w tę cudowną, najlepszą na świecie noc, którą niestety tak wielu z nas pominie, ale w tę najlepszą noc, w której się dzieją najbardziej niesamowite rzeczy świata. On wszystko pokonał, wszystko zwyciężył i mamy dostęp do nieba, do szczęścia, do pełni życia, do radości, no do wszystkiego w ogóle. Matko i córko, co to jest w ogóle za wiadomość? Niech wam się, moi kochani, tak stanie.